Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. W każdy poniedziałek o 6 rano na kanale YouTube w formie podcastu, na fanpage'u, jak również na moim blogu kamilarowieńska.pl. Dziś zbliża się już moment, w którym będę się przeprowadzała niedługo do Polski i w związku z tym pomyślałam o tym, że nagram dla Was odcinek, w którym odpowiem na pytanie, które bardzo często padało w Waszych wiadomościach, a mianowicie, czy warto w ogóle było się przeprowadzać za granicę i czy warto mieszkać za granicą. Oczywiście dla każdego odpowiedź będzie inna. Każdy z nas jest innym, być może ma inne wartości, inną sytuację życiową, w związku z czym nie można tak ogólnie powiedzieć, że albo warto, albo nie warto. Natomiast ja Ci powiem o takich rzeczach, które były dla mnie trudnością i dla Ciebie być może również będą, jeżeli rozważasz taką decyzję o wyjeździe, ale również opowiem o tym, co pięknego się wydarzyło, czyli o takich możliwościach, które wynikają z tego, że się przeprowadzasz. My z mężem, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby się przeprowadzić, to był rok 2015, znaczy decyzja padła wcześniej, ale w 2015 przeprowadziliśmy się. Po blisko 2 latach przygotowań do tego faktu, to główną naszą intencją, oprócz tego, żeby doświadczyć tego, jak to jest mieszkać za granicą całą rodziną, mieć nowe doświadczenie, wzbogacić w ogóle swoje życie o to doświadczenie, jak również też dać sobie różne nowe możliwości zawodowe, to taką główną intencją, która nam przyświecała, to była kwestia związana z naszymi dziećmi. Czyli dla mnie najważniejsze było to, że kraj, który wybierzemy, a jednocześnie miasto, które wybierzemy, bo to nie zawsze tylko i wyłącznie od kraju zależy, jest miastem, które jest dwujęzyczne, czyli że można w nim komunikować się po angielsku i po francusku jednocześnie i że nasze dzieci bardzo szybko będą w stanie posiąść taką umiejętność, aby mówić nie tylko po polsku, ale również po angielsku i po francusku. I nawet jeżeli wrócimy za jakiś czas do Polski, bo na to pytanie nie mieliśmy odpowiedzi, czy wyjeżdżamy na zawsze, czy wyjeżdżamy na jakiś czas, postanowiliśmy, że zostawimy ten temat otwartym. Zresztą bardzo dużo rzeczy takich zostawiamy otwartych. To dla mnie było właśnie kluczowe to, że dzieci będą dorastały przez jakiś czas w innym kraju, będą miały szerszą perspektywę, nauczą się języka, w związku z czym będą miały w przyszłości lepszy start. Taką miałam intencję i taką miałam nadzieję. No i teraz ponownie przeprowadzamy się do Polski po 4 latach, no ale zacznijmy od tego, jakie są możliwości. Przede wszystkim po tych 4 latach w Belgii to, czego doświadczyłam z pewnością, to że przeprowadzając się za granicę, zyskujesz inną zupełnie perspektywę. Ponieważ jesteś w dystansie do czego przyzwyczaili Cię Twoi najbliżsi albo ogólnie społeczeństwo w Twoim kraju, w Twojej ojczyźnie, na przykład w Polsce, to wtedy, kiedy jesteś od tego dalej, kiedy masz do tego dystans i widzisz też inne sposoby na życie i to, czego zaznałaś dotychczas, nie jest już jedyną prawdą, zerkam tutaj, bo zrobiłam sobie notatki, to wtedy na wszystko patrzysz zupełnie już inaczej, zarówno na różnego rodzaju obyczaje, na pewnego rodzaju tradycje. Jesteś w stanie się w ogóle nim przyjrzeć i sprawdzić, czy one są Twoje i czy chcesz je kultywować, czy nie. Czy ten model, który został Ci poniekąd w dzieciństwie prawdopodobnie narzucony na życie, to czy to jest ten model, który również Ty chcesz realizować? Taka szersza perspektywa, nie bez powodu się mówi, że to poszerza horyzonty, taki wyjazd, faktycznie się przydaje, ponieważ jeżeli jesteś osobą, która lubi rozmyślać o sobie, lubi rozwój osobisty. No, inni nie oglądają Power Poniedziałków i nie słuchają tego materiału, więc prawdopodobnie taką osobą jesteś, to zdecydowanie to jest bardzo takie ubogacające. Więc ta perspektywa zdecydowanie jest dużą taką możliwością i zaletą takiego wyjazdu. A druga rzecz to przede wszystkim to, że ta perspektywa też zwiększa Twoją też tolerancję. Pamiętam, że kiedy mieszkałam na co dzień właśnie w Polsce, bo ja nigdy się tak nie czułam tak bardzo, jakbym tą Polskę strasznie opuściła, ponieważ bardzo często podróżowałam. Ale no, kiedy jednak byłam na co dzień, to zauważyłam, że w Polsce bardzo często ocenia się różne rzeczy, których na przykład w Belgii się nie ocenia. Czyli to, jak inni ludzie wyglądają, czy odpowiednio się dzisiaj ubrali, czy na pewno, że się pomalowali, albo że ktoś się nie pomalował, a że się nie uczesał i tak dalej. I w Polsce bardzo często ludzie zastanawiają się nad tym, co inni o nich pomyślą. Czyli na przykład ktoś idzie na wesele i się zastanawia i mówi, o, ubrałabym to, kobieta tak ma, ubrałabym to, ale tego nie ubiorę, bo co sobie ktoś tam pomyśli. A mężczyzna też musi ubrać to, to, to i to, bo co ciocia powie, albo co babcia powie i tak dalej. Jak mieszkasz przez jakiś czas za granicą, i to rozmawiałam też z moimi znajomymi, którzy wyprowadzili się do Wielkiej Brytanii, czy też do Kanady, nie wiem, jak jest w innych krajach, natomiast ta tolerancja na różnorodność się zwiększa. Zwłaszcza w Brukseli jest bardzo duża różnorodność, to jest takie no, międzykulturowe środowisko, w związku z czym widzisz tutaj co chwilę kogoś innego. Jest zima, jest 0 stopni i nagle ktoś idzie po prostu w japonkach po ulicy. I w Polsce prawdopodobnie połowa osób by się obracała za tym kimś, albo ktoś by jeszcze skomentował, ej, nie jest ci za zimno, albo coś w tym stylu. A tutaj mówisz, okej, najwyraźniej mu jest po prostu ciepło. Tak nosi ubrany. Kiedyś na samym początku, jak zamieszkałam w Brukseli, to widziałam kobietę, która no, prawdopodobnie pochodzi z Afryki, była w takim właśnie pięknym stroju swoim ubrana, w takiej pięknej, długiej sukni. Było dość zimno, ona miała jakieś sandały i tą sukienkę tylko na sobie i niosła takie zgrzewki wód 1,5-litrowych, takich ogromnych, na głowie i tak sobie po prostu szła chodnikiem. I pamiętam, że tak po prostu zwróciłam na nią uwagę, aż zatrzymałam auto i pomyślałam sobie, wow, jakie to jest piękne, jak bardzo ludzie tutaj po prostu implementują to, te swoje przyzwyczajenia ze swojej kultury. I kiedy żyjesz w takim środowisku, które jest tak bardzo różnorodne, to jednak później zwiększa się twoja tolerancja na wszystko. Na to, w co jest ktoś ubrany, to jak wygląda, jak jest uczesany. Nie ma takiego jednego z góry nałożonego sposobu na życie, ponieważ większość po prostu żyje inaczej. Zwiększa się też tolerancja, no jednak Zachód jest bardziej otwarty, w związku z czym, czy ktoś żyje ze sobą po ślubie, czy bez ślubu, a ten się rozwiódł, a ten się nie rozwiódł, a ten to, a ten tamto. Spojrzenie na tego typu sytuacje się po prostu tak nie są już takie jednoznaczne, jak wtedy, jak takie spojrzenie, do którego byłam przyzwyczajona jednak w Polsce. Nie mówię tutaj teraz, tutaj powiem od razu do tych, którzy mieszkają w Polsce i nie mają porównania, nie mówię o tym, żeby skrytykować w jakikolwiek sposób Polskę albo coś w tym stylu, przecież to też jest kraj, do którego się przeprowadzam z powrotem, dlatego że chcę tam mieszkać, po prostu robię porównanie, bez jakichś większych emocji i wartościowania, więc proszę od razu o wyluzowanie. A trzecia rzecz, która się zdecydowanie działa na plus, to jest takie to, że zyskujesz takie poczucie sprawczości i pewności siebie. Ponieważ przeprowadzając się za granicę, jednak trzeba przejść przez wiele takich trudności, o których będę mówiła troszeczkę później, to jak przez to już przejdziesz, to buduje się w tobie takie poczucie sprawczości. Okej, dałem radę albo dałam radę, mogę sobie poradzić. Prawdopodobnie jak jesteś za granicą, no to bardzo często jesteś bez wsparcia najbliższych, rodziny. Nie jest to tak, że jak się dorastało, że nie wiem, mama, tata nauczyli cię wszystkiego od początku, tylko po prostu wpadasz w nowe środowisko i wtedy, kiedy poradzisz sobie w tym wszystkim, to poczucie takiej sprawczości i tego, że okej, daję radę, to fantastycznie rośnie. Czwarty punkt to są nowe znajomości, zdecydowanie inne niż te, które zawierasz w swoim kraju, w swojej ojczyźnie. Najczęściej to są oczywiście, znaczy są tacy ludzie, którzy poprzez to, że nie znają języka, no to zawierają tylko i wyłącznie znajomości na przykład w Polonii i są też tacy oczywiście Polacy, ale jeżeli znasz język i wyprowadzasz się do innego kraju i możesz zawrzeć znajomości z kimkolwiek, no to wtedy zawiera się nowe znajomości, które bardzo często odpowiadają jakimś twoim zainteresowaniom i w związku z czym to też jest fajne, ponieważ no my mieliśmy na przykład taką sytuację, że jeżeli naszego syna młodszego, najlepszy przyjaciel jest Francuzem i kiedy się spotykamy z jego tatą, z którym się zaprzyjaźniliśmy, no to wtedy to jest takie fajne, ponieważ z jednej strony my jako Polacy, on jako Francuz, wymieniamy się w ogóle stereotypami na temat siebie i to było zabawne, ponieważ my oczekiwaliśmy, że on będzie pił strasznie dużo wina, a on oczekiwał, że my będziemy spili bardzo dużo wódki i ani jedno, ani drugie oczekiwanie się nie spełniło i się śmialiśmy z niego. Ale też to są takie fajne, zaskakujące też znajomości. Na Na urodzinach na przykład, jak jesteśmy i jest środowisko międzykulturowe, to najpierw śpiewamy 100 lat po francusku, potem 100 lat po angielsku, a potem po polsku, tak żeby każdy po prostu miał swoje 100 lat odśpiewane. I to też są takie ubogacające znajomości, ponieważ jak się rozmawia na temat literatury, albo jak się rozmawia na temat muzyki, albo nawet na temat polityki, to nie rozmawia się na poziomie tylko i wyłącznie swojego kraju, tylko się rozmawia na poziomie Europy albo na poziomie takim już międzynarodowym, światowym. I to też jest jakieś takie inne zupełnie spojrzenie. Także no, na pewno takie doświadczenie bardzo polecam. Piąta rzecz to jest oczywiście język, taka najbardziej naturalna i oczywista, ale o niej warto wspomnieć. Choćbym nie wiadomo ile się uczyła angielskiego na kursach w szkole w Polsce, to jednak ten moment, w którym wyjeżdżasz do innego kraju i posługujesz się tym językiem, nie tylko i wyłącznie dwa razy w tygodniu po dwie godziny, ale w każdej sytuacji, nawet trudnej, kiedy idziesz do lekarza i chcesz coś powiedzieć, i no jest się zmuszonym do tego, żeby używać go w każdej sytuacji, to jednak jest to bardzo takie rozwijające. No i uczymy się tego języka, który jest żywym językiem, a nie takim typowo podręcznikowym. Ja złapałam się na tym, że po jakimś czasie zaczęłam bardzo dużo rozumieć z francuskiego, pomimo tego, że się nie uczę francuskiego, bo w pewnym momencie, na początku się go zaczęłam uczyć, ale w pewnym momencie, kiedy zrozumiałam, że nie będziemy tutaj zostawali i że jednak ja będę chciała wrócić do kraju i tam budować dalej swój biznes i życie na dwa kraje jest dla mnie zbyt męczące na dłuższą metę i że nie będzie to dla nas dobre, no to przestałam się wtedy już chodzić na ten francuski, ale zupełnie niechcący wręcz, osłuchałam się tak bardzo z francuskim, że czasami rozumiem niektóre zwroty, sama nie wiem dlaczego je po prostu rozumiem, dlatego że się tak zwyczajnie się go nauczyłam gdzieś tam w biegu. Co nie znaczy, że mówię po francusku, bo mogę kawę zamówić albo do fryzjera pójść po francusku, ale chodzi mi o takie ogólne rozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzieci, to po 4 latach zobaczyłam niesamowity progres, jaki zrobili. Młodszy syn nasz, który ma teraz 6 lat i to po 4 latach właśnie w Belgii, ponieważ poszedł do szkoły dwujęzycznej, gdzie jest pół dnia po angielsku, pół dnia po francusku, bardzo zupełnie płynnie porozumiewa się właśnie po francusku, mniej płynnie po angielsku, no i oczywiście bardzo dobrze mówi też po polsku. W związku z czym, tak jak popatrzę na niego jako na 6-latka, który mówi w 3 językach i rozumie sobie w 3 językach, to myślę sobie, wow, jaki to jest cudny dar, który można właśnie dziecku dać. Starszy nastolatek oczywiście mówi po angielsku i mówi po francusku i mówi po polsku i to było takie piękne kiedyś, kiedy rozmawialiśmy na temat tego, gdzie chciałby w przyszłości na przykład studiować albo coś takiego, to nie rozmawialiśmy w kategoriach miast, tylko bardziej w kategorii kraju, w którym chciałby studiować. Przez to właśnie, że już na tym etapie umie te języki, to była to rozmowa pod tytułem, czy chciałbyś studiować w Szwajcarii, czy chciałbyś studiować w Wielkiej Brytanii, czy może w Paryżu, a może w Brukseli, a gdzie chciałbyś studiować? I ja wiem, że niektórzy zarzucą mi to i powiedzą, ale to tylko dlatego, że wam się pieniądze zgadzają. Nie, to nie jest tylko i wyłącznie bardzo częsta kwestia pieniędzy, ale też to jest właśnie kwestia tego, że to dziecko tak płynnie porozmawia się w tych językach i nie jest takie przywiązane do jednego miejsca i to doświadczenie mieszkania za granicą i bycia takim w ogóle Europejczykiem ma po prostu już takie wdrożone. Jest to dla niego zupełnie naturalne. W ogóle funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym, gdzie są ludzie z różnych kultur, z różnych religii, też jest dla nich takie zupełnie oczywiste i odnoszą się do tego z szacunkiem, do tych różnic. Szósty powód to oczywiście taka możliwość, to nowe doświadczenia zawodowe i szansa na edukację. Jeżeli wyjeżdżasz za granicę i planujesz tam się dalej rozwijać, to możesz mieć kolejne jakieś stopnie edukacji, które no, w kraju nie są do ciebie możliwe, ale też zawodowe i nawet jeżeli później wrócisz do swojej ojczyzny, to też doświadczenie pracy za granicą bywa mile widziane u kolejnego pracodawcy, więc twoje szanse rosną. I siódmy powód, dla którego warto i to co my zauważyliśmy, to zdecydowanie jak w każdej takiej sytuacji życiowej, kiedy przechodzisz przez trudne momenty, to kiedy wyjeżdżasz z rodziną za granicę, to przechodzicie przez trudne momenty, chcąc nie chcąc i wzmacniają się relacje. Ja mogę zdecydowanie powiedzieć, że przez te 4 lata bardzo mocno wzmocniłam się z moim mężem jako małżeństwo, ponieważ przyjeżdżając tutaj nie mieliśmy obok żadnej babci, cioci, nikogo takiego, w związku z czym bardzo mocno byliśmy skoncentrowani na sobie, na tym, żeby poradzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, żeby obdarzyć siebie wzajemnie zaufaniem w wielu sytuacjach i to akurat wzmocniło naszą relację. To nie chcę powiedzieć, że nie było w niej żadnych trudnych momentów, bo trudne sytuacje życiowe, takie stresujące, one również generują potencjalne konflikty, ale ponieważ wychodziliśmy z nich bardzo starannie i dbaliśmy o to, żeby je przepracować, to później one akurat ostatecznie w takim 4-letnim rozrachunku zadziałały u nas na plus. To tyle, jeżeli chodzi z możliwości, chociaż taka jeszcze jedna możliwość, jeżeli akurat wybierzesz Brukselę albo takie miejsce, które jest w centrum Europy, no to akurat Bruksela jest idealnym miejscem, Belgia ogólnie jest idealnym miejscem do tego, żeby podróżować na przykład do wszystkich ościennych stolic, ponieważ jest tutaj po prostu wszędzie blisko do tych miejsc, które akurat ja chciałam zwiedzić, więc to też było takie super dla nas. To było zalety. Pamiętam też, jak podejmowałam decyzję w ogóle przed wyjazdem i to zawsze jest trudna decyzja, no bo rezygnujesz z tego, co jest znane na rzecz czegoś, czego nie znasz, nie wiesz jak będzie, nie wiesz czy się spodoba, a nie możesz za chwilę zmienić decyzji, bo nie możesz wyjechać i za pół roku powiedzieć, a nie podoba mi się, wracam, bo to było szalone. To pamiętam, że miałam taki moment, w którym zadałam sobie pytanie, okej, a jakbym miała 80 lat, i popatrzyłabym na siebie, jak mam 35, to co bym sobie wtedy powiedziała? Kamila, jedź, czy Kamila, nie, siedź już po prostu do końca, nie, tej Warszawie, nie przeprowadzaj się, bo to jest niebezpieczne. I wtedy z perspektywy takiej 80-letniej osoby pomyślałam sobie, jedź, spróbuj, zobaczysz jak jest, przynajmniej będziesz mieć to doświadczenie. I tego się trzymam. Że teraz jako prawie 40-letnia osoba będę wracać do Polski, ale przynajmniej mam to doświadczenie, wiem jak to jest, wiem czy chciałabym mieszkać w Polsce czy za granicą. Nigdy nie umiałam się zdecydować, nigdy nie miałam swojego zdania w tym temacie i nigdy nie wiedziałam czy chcę mieszkać w Polsce, czy ja po prostu mieszkam w Polsce, bo muszę, bo tu się urodziłam, no i gdzie mam mieszkać, tak? W związku z czym nie mogę się nigdzie indziej przeprowadzić. A teraz taka moja odwaga do tego, żeby podejmować tego typu decyzje, ale też pewność co do miejsca, w którym chcę zamieszkać, tak pięknie wzrosła. No ale żeby nie było tak pięknie i wzniośle, no to oczywiście będą pewne trudności, przez które trzeba przejść i chcę ci o nich powiedzieć, być może ci to pomoże podjąć decyzję. Pierwsza trudność, jaką trzeba będzie przekroczyć, to przede wszystkim oczywiście nastąpi rozstanie z najbliższymi. Jeżeli masz w kraju, w którym aktualnie mieszkasz rodzinę, rodziców, przyjaciół, współpracowników, rodzeństwo, no to oczywiście takie rozstanie jest odczuwalne. I ja pomimo tego, że dużo podróżuję do Polski i to rozstanie nie jest dla mnie takie duże, ale też nie jestem taką osobą, która musi się tam co niedzielę z jakąś ciocią zobaczyć i tak dalej, to mimo wszystko na dłuższą metę, jak to jest dłużej trwa, to czuję się taką nostalgię co do tego, że nie można pojechać po prostu do koleżanki, którą się bardzo lubi, tak o, tylko trzeba zadzwonić i że jak się umawiam na przykład z przyjaciółką, to się umawiam miesiąc wcześniej albo umawiamy się na wspólne wakacje i tak dalej. Więc to rozstanie jest takie, dla osób, które są bardzo takie socjalne, to może być trudne. A druga rzecz to przede wszystkim zaczynasz wszystko od nowa z reguły. Jeżeli wyjeżdżasz tak jak my, no to zaczynasz od nowa. W sensie szukasz mieszkania, najczęściej to jest mieszkanie na wynajem, no bo jeżeli wyjeżdżasz na jakiś czas, to mało kto jest na tyle szalony, żeby... Znaczy to się w ogóle finansowo raczej nie opłaca, żeby wyjechać, kupić mieszkanie na 5 lat i potem je sprzedawać, bo nie wiesz jak to będzie wszystko wyglądało, a więc z reguły no, szukasz mieszkania na wynajem, dostajesz umowę na 30 kartek po prostu A4 z jakimiś regulaminami i tak dalej w obcym języku, musisz się dopasować w ogóle do tego co tam jest zapisane, sprawdzić czy to jest dla ciebie bezpieczne, jak normalnie nie wiem, jak masz pójść nawet do lekarza, czy na badanie, na USG, na cytologię jako kobieta, tak? Czy na cokolwiek innego, to wszystko jest po prostu nowe. Musisz tego szukać. Nawet nie tak jak w innym mieście, tak jak się w Polsce ktoś przeprowadza, tylko nawet w innym kraju, więc sprawdzasz, jak to jest z ubezpieczeniem siebie i tak dalej. Nawet samo, nie wiem, pójście do fryzjera, na pocztę. gdziekolwiek, kupienie czegoś do... Pamiętam, że kiedyś chciałam firany skrócić i mówię, dobrze, to gdzie ja mam teraz te firany skrócić? Muszę znaleźć jakiegoś krawca albo krawcową. Takie proste rzeczy, czy nie wiem, kogoś do pomalowania mieszkania albo kogoś do hydraulika trzeba znaleźć. Wszystko to trzeba zacząć od nowa i szukać po prostu całej tej swojej listy. Trzecia rzecz, przede wszystkim aklimatyzacja. Aklimatyzacja przebywa czasami boleśnie, czyli po takim... U mnie było takie 6 miesięcy takiego zachłyśnięcia się na zasadzie wow, super, wszystko jest nowe, wszystko mi się podoba i wszystko takie jest inne niż w Polsce. I wtedy widzi się z reguły tylko i wyłącznie te rzeczy, które są lepsze, których ci w Polsce brakowało albo cię denerwowały. I wtedy widzisz nagle, że one są i dopiero gdzieś tak po 6 miesiącach zyskujesz taki pełniejszy obraz, czyli widzisz te rzeczy, które są lepiej niż w twojej ojczyźnie, ale też widzisz te rzeczy, które zaczynają cię denerwować. Czyli na przykład w Brukseli no coś takiego jak obsługa klienta moim zdaniem nie istnieje. W związku z czym, no tak jak w Polsce, klient nasz pan i w ogóle troska, ulubiony klient i coś, a w czym możemy pani pomóc, a coś tam, no to tutaj na przykład totalnie tego nie ma. Więc no, nie jesteś u siebie, aklimatyzujesz się, przyzwyczajasz się do tych nowych wszystkich swoich zasad i szukasz tak zwanych swoich miejsc, bo no, na początku wszystko jest ekscytujące, ale potem ci brakuje już takich swoich zwyczajów i tak dalej. Mnie to zajęło 18 miesięcy średnio, tak półtorej roku, kiedy powiedziałam, ok, że jak mówiłam, że wracam na przykład do domu, jak wracałam z wakacji i ktoś się pytał mnie, to gdzie, a gdzie teraz jedziesz? I ja mówię, jadę do domu. I ten ktoś mówi, to do Brukseli jedziesz czy do Warszawy jedziesz? Mówię, nie no, do domu, do Brukseli. A na samym początku to myślałam, że mój dom jest w Warszawie, a tak w Brukseli to na chwilę obecnie tylko i wyłącznie pomieszkuję, więc zajęło mi to trochę czasu i tak jak rozmawiałam ze swoimi znajomymi, z reguły większości z nich, takie 18 miesięcy to jest taki czas, kiedy powiedzą, ok, jestem po prostu u siebie, mam swoje ulubione miejsce, wiem gdzie pójść do kina, wiem jakie są zasady. Kolejne takie wyzwanie, które będzie, to zdecydowanie takie aklimatyzacja, ale jeżeli chodzi o sprawy urzędowe i prawne, czyli to w ogóle jak, nie wiem, zarejestrowanie samochodu, płacenie podatków, w ogóle zameldowanie się, ale później też, nie wiem, funkcjonowanie, składanie zeznań rocznych, podatkowych, wszystkie tego typu historie, czy rejestrowanie gdzieś dziecka, jeżeli ktoś ma dzieci za granicą, to wszystko też jest takie nowe, odkładanie składek emerytalnych w ogóle. Ja na przykład wcześniej myślałam, że będę prowadzić w Brukseli, w Belgii ogólnie działalność gospodarczą, ale potem dopiero jak przyjechałam i się zainteresowałam, jak to tak konkretnie wygląda, to stwierdziłam, że kurczę, to się przecież w ogóle nie opłaca, to w ogóle w Polsce są lepsze warunki. Jak mieszkałam w Polsce, to mi się wydawało, że dla przedsiębiorców tam są najgorsze warunki, jakiekolwiek mogą istnieć i że już nie może być po prostu gorzej, ponieważ tak to jest w Polsce, że przedsiębiorcy ciągle mówią, że mamy najgorzej, wszyscy mają lepiej. Ale potem gdzieś wyjeżdżasz i okazuje się, że nie, jednak są takie miejsca, w których ta sytuacja może być gorsza, na przykład dla mnie osobiście gorsza. Kolejna trudność, z którą dużo osób się spotyka, no to przede wszystkim dopasowanie swojego zawodu i kariery. Ja akurat miałam komfortową sytuację, że wyjeżdżając do Brukseli, ja nie planowałam tutaj szukać pracy. Mój mąż po prostu pracuje w Komisji Europejskiej, w związku z czym w każdym kraju, który jest w Unii Europejskiej, jak będzie mieszkał w stolicy, no to tam... Jeżeli jest przedstawicielstwo, to tam ma po prostu pracę, w związku z czym to nie jest dla niego jakieś takie wyzwanie na zasadzie, że wyjeżdżamy do Londynu, tak jak kiedyś wyjeżdżali ludzie na zmywak i tam dopiero wtedy szukają pracy. Natomiast gdybym musiała szukać pracy, no to jest kwestia dopasowania też swojego zawodu i na przykład jeżeli ktoś jest w Polsce prawnikiem, to czasami ma trudność, w Polsce jest prawnikiem i to jest taki no, super zawód, tak? Myśli, że ma wyższe wykształcenie, w dodatku takie, które niełatwo jest zdobyć, bardzo dużo się nauczył, ale z tym samym zawodem czasami za granicą może się okazać, że właściwie musi obniżyć swoje oczekiwania i zacząć od czegoś prostszego, dopiero pójść do jeszcze innej szkoły, nauczyć się i zacząć od nowa. I to bardzo często jest taką ogromną po prostu trudnością, że nie zawsze jest to awans społeczny, kiedy się wyprowadzasz za granicę. Czasami wręcz to jest obniżenie swoich możliwości. Jak szukaliśmy na samym początku niani dla młodszego syna, to zaczęła do nas przychodzić niania, która, jak opowiadała, ona w tym kraju, w którym mieszkała, u siebie, była panią profesor, opowiadała o tym, jak pracowała na uczelni. Teraz jest po prostu starszą osobą. Kraj, z którego pochodzi, no, jest naprawdę w drastycznym stanie. Gospodarka tego kraju, w związku z czym się przeprowadziła, ale ponieważ nie zna płynnie francuskiego i angielskiego, nie może w Belgii pracować w tym swoim zawodzie. No i pracuje wtedy w zawodzie niani, który, no, to nie jest jej wymarzony zawód, tak? Nie o takim marzyła. Kolejna trudność, którą możesz spotkać, to jest przede wszystkim taka... Jeżeli zależy ci na tym, żeby zachować te relacje rodzinne i przyjacielskie, które masz w swojej ojczyźnie, to trzeba się podwójnie starać o utrzymanie tych relacji, ale nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jest to jak najbardziej możliwe. To dla mnie relacje, dla mnie znajomi, nie mam ich bardzo dużo. Bardzo długo wchodzę w taką relację przyjacielską i dość ostrożnie. Natomiast jak już w nią wejdę, to jestem w niej po prostu i jest ona dla mnie bardzo ważna. W związku z czym na przykład z przyjaciółmi czasami potrzebowaliśmy planować jakieś wyjazdy wakacyjne. Normalnie może byśmy nie pojechali razem na wakacje, tylko byśmy się spotykali tak normalnie, nie wiem, po pracy albo w weekendy, ale tutaj wręcz prawie oczywistym było dla nas, że będziemy wyjeżdżać razem na wakacje albo na majówki, albo się zapraszać wzajemnie po prostu, że ktoś do nas będzie przyjeżdżał, żeby nas odwiedzić czasami nawet na tydzień, po to, żeby zadbać o te relacje, po to, żeby one się po prostu nie rozluźniły totalnie i żeby nie poszły w zapomnienie. I z tego jestem dumna, bo to akurat nam bardzo fajnie wyszło, ale nie było to proste i tutaj taką podwójną siłę trzeba w to włożyć. Jak na przykład chcieliśmy, żeby mama mojego męża, czyli moja teściowa, została z wnukiem na jakiś czas, bo my chcemy 2 dni mieć dla siebie, chcemy wyjechać na weekend, to coś, co w Polsce by było prostsze, prawda? Bo poprosilibyśmy ją, żeby przyszła do nas na weekend i jeżeli mieszkamy w tym samym mieście, to nie jest to takie skomplikowane. Tak tutaj trzeba było pewne rzeczy zaplanować kwartał wcześniej, czasami pół roku wcześniej, zaplanować, kupić bilety, ustalić lotnicze, żeby mogła przylecieć do nas. No i to wymagało więcej takiej operacji, większego planowania. No ale jak mnie znacie, to wiecie, że planowanie akurat to u mnie nie jest trudność ogromna. No i ostatnia taka trudność, ja ją miałam osobiście, dlatego że ja bardzo dużo pracowałam. Niektórzy się przeprowadzają tak na zasadzie na zawsze. Na przykład moja ciocia kiedyś się przeprowadziła z wujkiem do Kanady, to było już 30 parę lat temu. Przepraszam, już 40 parę lat temu, nie dodałam sobie. I oni już tam zostali i w ogóle nie tęsknią, nie, totalnie się po prostu zanurzyli w tamtym kraju, to już jest teraz ich ojczyzna i nie wracają do tego. Natomiast jeżeli czasami nie planujesz, żeby wracać, albo jesteś przez pierwsze kilka lat, to czasami żyje się po prostu w rozkroku pomiędzy tymi krajami. Nawet się śmiałam ostatnio, że za każdym razem, kiedy ktoś się mnie pyta, nie wiem, jak jestem na wakacjach, na przykład w Hiszpanii, i się pyta mnie, skąd jestem, to zawsze mówimy, że jesteśmy Polakami, mieszkamy w Belgii. No bo jak powiem, że jestem z Polski, no to ja nie wiem, czy ten ktoś pyta o to, skąd pochodzę, czy skąd przyjechałam akurat tutaj, więc zawsze taka jakaś podwójna tożsamość u nas się wdrażała. Nawet samo posługiwanie się polskim, belgijskim dowodem osobistym taką jakąś budzi konsternację. I faktycznie, jak się jest w takim rozkroku, to z jednej strony tutaj słuchasz o królowej Belgii, a z drugiej strony słuchasz o tym, co się dzieje w Polsce. No i tak właściwie nigdzie się tak do końca jeszcze człowiek nie czuje. Natomiast gdybym miała podjąć taką decyzję jeszcze raz, gdybym teraz miała się cofnąć do 2015 roku, ponownie podjęłabym taką decyzję. Pomimo tego, że kosztowała mnie ona ogrom wyrzeczeń, spowolnienie mojej kariery zawodowej, bo dojeżdżałam, bo mogłam tylko przeprowadzić 47 dni w skali roku szkoleń, bo i tak jak mam zrobić 60 lotów w skali roku, ponad 60, to jest dla mnie dużo i takich dużo delegacji. A to pomimo tego wszystkiego, teraz jak popatrzę na te właśnie wszystkie atuty tej sytuacji, popatrzę na moje dzieci, popatrzę na to, jak oni się rozwinęli, jak mają szersze spojrzenie, jacy są otwarci, jak się zachowują na wakacjach, jak mogę ich puścić na kolonie, czy to gdzieś w Belgii, czy to gdzieś nawet w Londynie, czy gdziekolwiek w Polsce. I oni wszędzie się są w stanie odnaleźć i czuć się dobrze, to wtedy sobie myślę, że okej, to była dobra decyzja. Wymagająca odwagi, wymagająca tego, żeby zrezygnować z pewnych wygód na jakiś czas, bo nie mogłam wtedy kupić na przykład domu, mając 35 lat, wymarzonego i rozpocząć takiego osadzania się, tylko trzeba było to odłożyć na przykład o 5 lat, ale pomimo tego wszystkiego myślę, że warto i gdybym mogła, to bym podjęła tą decyzję jeszcze raz. Nie wiem, czy pomoże Ci to wszystko, co powiedziałam, podjąć Tobie, Twoją decyzję, ale mam nadzieję, że tak i że odpowiedziałam naprawdę pełnie na Twoje pytanie. Tymczasem przeprowadzam się do Trójmiasta i już będę do większej dyspozycji w Polsce. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym Power Poniedziałku.